Rozdział 20. Stan wojenny. Samorząd moim hobby. Lata 1981-1988. Stan wojenny zupełnie zmienił warunki życia. W pierwszych dniach zaskoczenie było kompletne i nikt nie wiedział, co będzie dalej. Wszyscy zaczęli się śpieszyć, żeby pozałatwiać, co można, zanim władze to uniemożliwią. I tak w ciągu kilku dni nastąpiły dwa wydarzenia, na które w normalnych warunkach musielibyśmy czekać o wiele dłużej. Zostałem więc ekspresowo przeniesiony z kilkoma innymi osobami z Instytutu Geografii do Instytutu Nauk Ekonomicznych, gdzie stworzono mój nowy zakład. A Michał obronił swoją pracę magisterską. Przyspieszono obrony wszystkich studentów. Ale nie można ich było organizować na terenie uniwersytetu przy krakowskim przedmieściu, bo był on zamknięty i należało mieć specjalne przepustki, aby tam wchodzić. Obrony przeprowadzano więc w innych budynkach uniwersytetu. Była ciężka zima, wielki śnieg i brak benzyny, który uniemożliwiał użytkowanie samochodu. Kiedyś poszedłem z Danką na zakupy. Ciągnąłem za sobą przez śnieg mały wózek. Przypomniał mi się okres okupacji, gdy tak chodziliśmy. Przykra reminiscencja kilkadziesiąt lat po wojnie. Brak benzyny stanowił poważny problem w codziennym życiu. Położenie naszego domku wymagało dość dalekich podróży. Musieliśmy więc zdobywać benzynę. Zdobywało się ją różnymi sposobami, które raz były skuteczne, innym razem nie. Później wprowadzono kartki, ale przydział wystarczał jedynie na parę dni. Nawiązywało się więc prywatne kontakty na stacjach i kupowało benzynę na lewo. Operacje benzynowe stały się jednym z ważnych tematów rozmów i akcji. Michał zaczął studia doktoranckie w PAN, ale ciągle nad nim wisiało wojsko. Studia pozwalały odroczyć służbę, lecz tylko do pewnego wieku. Ta sprawa była naszą zmorą. Pamiętałem dobrze problemy sprzed paru lat i obawiałem się jakichś kolejnych akcji. Ale chwilowo mieliśmy spokój. Przedmiotem ciągłych debat był naturalnie stan wojenny. Wielu naszych znajomych zgłosiło się do prymasowskiego komitetu, który działał na Piwnej. Danka utrzymywała z nimi stały kontakt, pomagając w miarę swoich możliwości. Ciągle pracowała na architekturze. Ja zaczynałem pracę w nowym instytucie, z nowymi ludźmi. Stan wojenny spowodował zablokowanie paszportów. W maju mieliśmy spotkanie w Budapeszcie w ramach projektu, w którym uczestniczyłem z ramienia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania. Gdy złożyliśmy wniosek o paszporty dla naszego zespołu, zostałem zaproszony na rozmowę do kadr panu. Bardzo miła pani dyrektor, podobno miała rangę pułkownika, rozpytywała mnie o wszystko, ale szczególnie interesowała się Joanną. Z punktu widzenia polskich władz była za granicą nielegalnie, bo już dawno minął jej zadeklarowany termin powrotu. W dniu wyjazdu zgłosiliśmy się do kadr z bagażami. Mieliśmy jechać popołudniowym pociągiem. Przyszliśmy i czekamy. Decyzji nie ma. W końcu nam dali, ale tak późno, że musieliśmy z Pałacu Kultury lecieć kłusem na dworzec i ledwo zdążyliśmy. Wprowadzenie stanu wojennego nie stanowiło jakiegoś zamknięcia rozpoczętych debat. Odwrotnie, nasze rozbudzone umysły szukały możliwości pozytywnych działań dostosowanych do nowych warunków. Jak zawsze, Danek był spiritus movens. Już w styczniu mieliśmy u siebie w domu robocze śniadanie ze Zdzichem Sadowskim, ciągle wicepremierem, Dankiem oraz Ryszardem Rejfem, członkiem Rady Państwa z PAKS-u, którego zewsząd wyrzucili, bo jako jedyny głosował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Zastanawialiśmy się, co dalej. W Komitecie PAN Polska 2000 też dyskutowaliśmy o tym, jak może wyglądać przebieg dalszych wydarzeń. Komitet zajmował się prognozowaniem przyszłości, więc było to właściwe miejsce na tego typu rozważania. Ale oczywiście miały one wyraźny charakter polityczny. Postanowiliśmy opracować raport. Powstał zespół w składzie Bogdan Gotowski, Ryszard Kapuściński, Stefan Nowak, Jerzy Regulski, Andrzej Siciński, Witold Trzeciakowski przy współpracy jako sekretarza zespołu świeżego absolwenta socjologii Witka Gotowskiego, syna Danka. Tu mała dygresja. Kadencja Komitetu Polska 2000 kończyła się w 1981 roku. Powołano nowy skład i przystąpiono do wyboru władz. Do prezydium kandydował m.in. ekonomista Kazimierz Secomski, formalnie bezpartyjny, ale były wicepremier. Głosowanie jest tajne i nagle okazuje się, że Secomski, którego normalnie zawsze wybierano wszędzie, uzyskuje liczbę głosów jednakową z Ryszardem Kapuścińskim. Są razem na trzeciej i czwartej pozycji, a miejsc w prezydium jest jedynie 3. Co robić? Zgłoszony zostaje wniosek, aby przeprowadzić kolejne głosowanie dla wyboru Secomskiego albo Kapuścińskiego. Ja to gorąco popieram, bo przyjemnie patrzeć, jak Secomski dostaje po nosie. On, osobistość reżimu, ma stanąć do konkurencji z jakimś dziennikarzem i w dodatku ryzykować przegraną? Do tego nie był przyzwyczajony. Niestety do tych wyborów nie doszło. Znalazły się osoby zawsze układne wobec prominentów, które zgłosiły wniosek, aby zwiększyć liczbę członków prezydium. Wniosek przeszedł, bo ludzie nie chcieli ryzykować. Nasz raport „Hipotetyczne scenariusze przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych w Polsce 1982-83 powstał w ciągu kilku miesięcy i został wydany jako wydawnictwo powielaczowe, czyli niepodlegające cenzurze Komitetu Polskiej Akademii Nauk Polska 2000 w lipcu 1982 roku. Współpracował z nami Sadowski, jednak ponieważ był w rządzie, nie chciał występować jako autor. W opracowaniu tym zakładaliśmy, że najbliższa przyszłość będzie zależała od zachowań władz, a nie społeczeństwa, ale dowodziliśmy, że bez poparcia społecznego żadne reformy udać się nie mogą. Skojarzyliśmy dwa czynniki: kierunki wychodzenia z kryzysu oraz sposób skłonienia społeczeństwa do poniesienia kosztów tych operacji. W każdym z tych czynników przyjęliśmy dwie możliwości. Założyliśmy, że działania władzy mogą być ukierunkowane albo na reformy gospodarcze, albo na powrót do dogmatycznego socjalizmu, a działania w odniesieniu do społeczeństwa albo na dążenie do porozumienia, albo na użycie siły. Powstała matryca 4 pól, których skutki analizowaliśmy po kolei. Okazało się, że koncepcja, którą chciał realizować Jaruzelski, dążenie do reform przy jednoczesnym użyciu siły wobec społeczeństwa, była wewnętrznie sprzeczna i musiała prowadzić do porażki. Przyszłość pokazała, że mieliśmy rację. Nasz błąd polegał jedynie na tym, iż myśleliśmy, że wydarzenia potoczą się szybciej. Poprzedni okres miał wielką dynamikę, więc sądziliśmy, że tempo przemian będzie nadal wysokie. Trwało to jednak znacznie dłużej. Scenariusze powielono i upowszechniono w ramach Polskiej Akademii Nauk. Jesienią mieliśmy kilka szerokich zebrań, na których przedstawialiśmy swoje wnioski. Jednak po kilku miesiącach komisarze polityczni zorientowali się w ich treści. Zrobiła się awantura. Wydawnictwo zostało zakazane i wycofane z obiegu. Wprowadzono nawet zakaz dostępu do powielaczy dla kogokolwiek w Akademii bez akceptacji politycznej. DIP w nowych warunkach stracił sens istnienia. Nie można było liczyć na znalezienie form współpracy z władzami stanu wojennego. Jednak Bogdan Gotowski wciąż starał się łączyć ludzi o odmiennych poglądach, aby dyskutować i wspólnie szukać właściwych rozwiązań. W 1983 roku zainicjował w swoim mieszkaniu spotkania kilkunastu osób o bardzo różnych orientacjach. Mówił mi o tym, zapraszając do udziału, ale jednocześnie odradzając to. Wtedy bowiem musieliśmy załatwić sprawę przyszłości Michała. Chodziło o wojsko, ale i o jego emigrację związaną z małżeństwem. Danek przekonywał mnie, że nie powinienem się włączać w żadne działania, które mogłyby się odbić negatywnie na przyszłości naszych dzieci. To były wybory tamtych czasów. Dlatego zacząłem uczestniczyć w tych zebraniach dopiero po wyjeździe Michała. Zbyt wiele miałem złych doświadczeń. Ale Danek już wówczas nie żył. Zmarł nagle w 1984 roku. Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Danek był z Magdą w Dębkach, w swoim domku wakacyjnym. Tam dopadł go zawał. To był dla nas wielki cios. Danek był naszym przyjacielem w całym tego słowa znaczeniu. Włączyłem się w sprawy pogrzebu. A były to ostatnie dni przed emigracją Michała. Los tak zrządził, że pogrzeb Danka oraz wyjazd Michała i jego młodej żony Ewy odbyły się tego samego dnia. Prosto z lotniska pojechaliśmy na cmentarz. Nasz syn emigrował, a najlepszy przyjaciel odchodził na zawsze. Spotkania u Gotowskich odbywały się regularnie, mniej więcej co 6 tygodni. Skład tego konwersatorium, które nazwaliśmy imieniem Bogdana Gotowskiego, zmieniał się. Ale stałymi jego uczestnikami w ciągu całego okresu byli Stefan Bratkowski, Bronisław Geremek, Bogdan Lewandowski, Tadeusz Mazowiecki, Edmund Osmańczyk, Jerzy Regulski, Ryszard Rejf, Andrzej Siciński, Stanisław Stomma, Jan Strzelecki, Klemens Szaniawski, Jan Szczepański, Jerzy Turowicz, Andrzej Wielowiejski, Magda Winiarska-Gotowska. Tematy naszych dyskusji zmieniały się w zależności od sytuacji. Dyskutowaliśmy o tym, co należy robić, aby jednak doprowadzić do przekształcenia ustroju. Byliśmy realistami. Nie wierzyliśmy w skuteczność działań rewolucyjnych, dopóki system sowiecki jest silny. Oczywiście podziemie było konieczne do podtrzymania nastroju w społeczeństwie. Na konwersatorium nie interesowano się dyskusją o kształcie przyszłego państwa. Nikt się wówczas tym nie zajmował. To przecież wydawało się tak odległe, że aż nierealne. Wielokrotnie starałem się poddać pod dyskusję sprawy odrodzenia samorządu. Nie wzbudzało to jednak zainteresowania. Najważniejszym skutkiem tych paroletnich spotkań było wszelako zaufanie, jakim zaczęli się wszyscy darzyć. To zaufanie stanowiło podstawowy kapitał, na którym zbudowałem później swą działalność w rządzie i parlamencie. Byłem przecież w tych środowiskach obcy. Mogłem zaistnieć w polityce i zrobić to, co zrobić mi się udało tylko dlatego, że Tadeusz Mazowiecki czy Bronek Geremek mnie znali i mieli do mnie zaufanie. Lato 1983 i 1984 przyniosły wiele dramatycznych wydarzeń w naszej rodzinie. W kwietniu 83 roku zmarł mój ojciec. Do ostatnich dni był w świetnej formie mimo swych 95 lat. Pełna zdolność umysłowa i fizyczna. Któregoś dnia matka zadzwoniła przestraszona, że ojciec upadł i nie może wstać. Pobiegłem. Leżał przy łóżku w pełni przytomny. Przy mojej pomocy udało mu się wsunąć na tapczan. Wezwaliśmy jego lekarza, ale nic zrobić nie mógł. Ojciec powoli tracił przytomność. Miał wylew. Pogotowie zabrało go do szpitala na Sobieskiego. W karetce pojechał z nim Michał, a ja za nimi samochodem. Ojciec bardzo kochał Michała. I patrząc na niego, wyszeptał jego imię. To były ostatnie słowa ojca. Zmarł kilka dni później w szpitalu, nie odzyskawszy przytomności. Gdy Michał się urodził, ojciec już miał ponad 70 lat. Martwił się, że nie będzie miał szansy nawiązania z nim kontaktu jako z dorosłym człowiekiem. Mówił, że nie doczeka tego momentu. Założył więc dla Michała księgę, gdzie notował swoje myśli, które chciałby mu przekazać. Wklejał też ciekawe artykuły i wycinki gazetowe. ale życie okazało się dla ojca łaskawsze. Gdy umierał, Michał miał już 27 lat. Był dorosłym człowiekiem, już po studiach. Ojciec mógł spełnić swoje marzenie, nawiązać przyjaźń z własnym wnukiem. Ojciec był wielką postacią. Jego pogrzeb odbył się w katedrze. Na wniosek automobilklubu został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tłum ludzi odprowadzał go do grobu na Powązkach. Strata ojca była dla mnie ogromnym przeżyciem. Stałem się seniorem rodziny. W następnym roku rozpadło się małżeństwo Joanny. Pojechałem do Stanów, aby ją wspomagać w ciężkich chwilach. Już wtedy, po doktoracie w Boulder, pracowała na Uniwersytecie Rogersa. Tam rozpoczęła karierę, która doprowadziła ją do funkcji wiceprezydenta tego uniwersytetu. Ale początki były trudne i odbywały się często w warunkach wprost dramatycznych. Michał też wyjechał i rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Yale. A jego rodzina zwiększała się. Przybyło nam dwóch wnuków. Była więc już trójka. Rodzina rosła i przybywało dziedziców rodu. Zrozumiałe więc, że w tych latach nasze zainteresowania skupiły się na Ameryce. Tam wyjeżdżaliśmy, gdy na to pozwalały możliwości, zawsze łącząc spotkania rodzinne z wykładami i kontaktami zawodowymi. W ciągu tej dekady miałem wykłady w 27 uniwersytetach i instytutach badawczych. Zaniedbaliśmy zupełnie wędrówki tatrzańskie, ale za to poznaliśmy Stany, przyszłą ojczyznę naszych wnuków. A ja nauczyłem się wiele. Fascynacja ideą przywrócenia samorządu zaowocowała zupełną zmianą mojej działalności naukowej. Miałem teraz własny zakład, nie tylko w Łodzi, ale też w Warszawie. Trzeba było skompletować jego skład. Zabrałem ze sobą kilka osób z Instytutu Geografii. Dołączył Iwo Byczewski, którego wyrzucono z Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich. Później nawiązaliśmy współpracę z zespołem Michała Kuleszy z Uniwersytetu. Powstał trójkąt trzech współpracujących instytucji. To pozwalało na wielką elastyczność działań. Ale środowisko instytutów ekonomicznych było dla mnie nowe. W sąsiednich pokojach pracowali tacy prominenci jak Trzeciakowski i Mujżel, czy młodsi, ale już znani ekonomiści jak Bugaj czy Baczko. Ja też stawałem się ekonomistą, chociaż ekonomii nigdy nie studiowałem. Ale w 1983 roku zostałem profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Instytut Ekonomiczny wnioskował o tę nominację, a więc musiałem być ekonomistą. Wraz z tą nominacją zostaliśmy razem z mymi kolegami Trzeciakowskim i Mujżelem usunięci z Rady Naukowej Instytutu jako polityczni niepewni. Ta niekonsekwencja działań wskazywała wyraźnie na rozpadanie się systemu. Kilka lat wcześniej taka rozbieżność była nie do pomyślenia. Podstawowym naszym problemem stało się zdobywanie pieniędzy na badania. Nie mogliśmy głośno mówić, czym się zajmujemy. W pierwszych latach udało się nam wpisać w program prowadzony przez Jerzego Kołodziejskiego, dawnego wojewodę gdańskiego, który był profesorem na Politechnice Gdańskiej, a jednocześnie zajmował dość wysokie miejsce w strukturach partyjnych. W tym czasie bardzo się lubiliśmy, ale program Jurka się skończył i musieliśmy poszukać drobnych zleceń, aby móc pracować. Oczywiście nie mogliśmy mówić, że przygotowujemy reformę. Należało to robić bez eksponowania tematu samorządności. Nie było łatwo. Podstawowy problem stanowił brak dostępu do praktyki i możliwości badań empirycznych. A nam chodziło o utrzymanie kontaktu z rzeczywistością. Było jasne, że jeśli zostaniemy teoretykami, to o zastosowaniu naszych koncepcji nie będzie mogło być mowy. Te trudności staraliśmy się wyrównywać szerokim programem międzynarodowych badań porównawczych. Chcieliśmy poznać doświadczenia innych krajów, chociaż bezpośrednie przenoszenie obcych rozwiązań instytucjonalnych jest zawsze skazane na porażkę. Było oczywiste, że odbudowa samorządu stanie się możliwa tylko jeśli Polska uwolni się od niewoli ideologii, a wtedy będzie musiała pójść drogą demokracji zachodnich. Należało zatem wiedzieć, co może nas czekać i jakie problemy przyjdzie nam rozwiązywać. Nie było jednak łatwo zorganizować współpracę z ośrodkami zagranicznymi. Nasz zespół nie był tak znany, aby móc dowolnie wybierać partnerów. Nie mieliśmy też wystarczających środków finansowych, a nie chciałem się włączać do programów ogólnouniwersyteckich czy panowskich, aby nie poddać się kontroli administracyjnej i politycznej. Trzeba było szukać partnerów zagranicznych, którzy wyrażali gotowość do ponoszenia kosztów. Musieliśmy w związku z tym akceptować taki zakres studiów, jaki ich interesował. Często nie dotyczył on zagadnień dla nas najważniejszych, ale w sumie umożliwiło nam to uzyskanie podstawowej wiedzy i przeprowadzenie wielu analiz. Jacy byli ci nasi partnerzy? Przede wszystkim młodzi. Zryw Solidarności i wprowadzenie stanu wojennego zaowocowały ogromnym zainteresowaniem Polską. Staliśmy się modni. Zwłaszcza młodzi naukowcy odkrywali nowy dla siebie świat i szukali nowych doświadczeń. Starsi nie byli tym zainteresowani. Oni mieli już swoje ustabilizowane kontakty, oparte na sformalizowanej współpracy ze starszym pokoleniem naukowców polskich i ośrodkami ściśle związanymi z ideologią PRL. Obowiązująca wówczas poprawność polityczna prowadziła do uznawania Sowietów i ich satelitów za trwały element porządku europejskiego. Rozwijające się na Zachodzie ruchy na rzecz pokoju stawały się coraz bardziej antyamerykańskie i w jakimś stopniu prosowieckie. Środowiska uniwersyteckie, na ogół lewicujące, były w nie zaangażowane i z trudem przychodziło im zdefiniowanie stanowiska wobec Polski. Z jednej strony fascynowała je polska walka o wolność, ale z drugiej obawiały się, że zagrozi to ustabilizowanym relacjom z nauką wschodnioeuropejską. Partnerzy, z którymi nawiązaliśmy bliższe, przyjacielskie kontakty, starali się zrozumieć naszą sytuację, chociaż wymagało to dużego wysiłku intelektualnego. To, co u nas widzieli i co od nas słyszeli, zupełnie bowiem nie pasowało do ich sposobu myślenia. Nie mogli zrozumieć, dlaczego my się skarżymy na brak wolności, jeśli jeździmy za granicę i mówimy to, co myślimy. Jak nas mieli klasyfikować? Jako wspierających czy kontestujących system? Rozumieli problem niewydolności naszej scentralizowanej gospodarki, poddanej kontroli partyjnej, i sprowadzali nasze problemy do poziomu życia. Uważali, że przesadzamy z kwestią wolności. Jakby wam się żyło lepiej, to byście nie protestowali, mówili nam często. Ale pomagali jak mogli, pełni emocjonalnego zaangażowania w nasze poszukiwania naprawy czy zmiany ustroju. Zainteresowanie Polską wynikało też często z przyczyn pozamerytorycznych. Któregoś dnia na sali zorganizowanego przez nas seminarium międzynarodowego było prawie pusto. Większość uczestników pojechała z prywatną wycieczką do Oświęcimia. Innym razem nasi goście z Izraela zniknęli na prawie 2 dni, wprowadzając nas w przerażenie. Wrócili szczęśliwi, gdyż odnaleźli w Brzezinach pod Łodzią dom swoich dziadków i spędzili w nim wiele czasu, goszczeni przez obecnych mieszkańców. Jeden z Amerykanów odnalazł z kolei w jakiejś wsi mazowieckiej bardzo już starą kobietę mieszkającą w rozpadającej się chałupie i pamiętającą jego dziadków, którzy z tej wsi wyemigrowali przed wojną do Ameryki. Był zdruzgotany, gdy patrzył na warunki, w jakich ona żyje. Powiedział, że odprawi specjalne modły w podzięce dziadkom, że wyjechali. Wykorzystaliśmy wszystkie kontakty, jakie dotychczas mieliśmy, i powoli dodawaliśmy nowe. Sieć naszych kontaktów objęła ludzi i zespoły badawcze z kilkunastu uczelni z 9 krajów – Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Istotną rolę odgrywały też okazjonalne kontakty i zaproszenia na wykłady gościnne i pobyty stypendialne, jakie otrzymaliśmy z Francji, Irlandii, Szwajcarii, Austrii, a nawet z Izraela. Wyjątek stanowiły Niemcy. Ten kraj był uznawany przez władze za największego wroga i wszystkie kontakty znajdowały się pod ścisłą obserwacją służb bezpieczeństwa. Baliśmy się więc podejmować jakieś kroki w tym kierunku, aby nie stracić pola swobody, którym dysponowaliśmy. A ze współpracy z NRD zrezygnowaliśmy kompletnie. Działaliśmy na granicy bezpieczeństwa. A ilość dostępnych informacji i tak zdecydowanie przekraczała nasze możliwości ich wykorzystania. Pierwszy program zorientowany bezpośrednio na problematykę władz lokalnych i decentralizację podjęliśmy z grupą duńskich pracowników naukowych skupioną wokół Uniwersytetu w Roskilde pod kierunkiem Henryka Tofta Jensena. Program obejmował 2 seminaria w Danii i w Polsce, na które obie strony przygotują referaty według ściśle ustalonej listy. Miałem nadzieję, że proste ich zestawienie pozwoli dokonać porównania systemu władz lokalnych w 2 całkowicie różnych ramach ustrojowych. Ku mojemu zaskoczeniu, gdy zestawiliśmy referaty napisane po angielsku, okazało się, że różnic nie ma. Po prostu używaliśmy tych samych słów do opisania 2 całkiem odmiennych systemów. Mer w komunistycznej Polsce i w Danii to 2 zupełnie różne funkcje. Ma inne prawa i inną odpowiedzialność. Całkowicie inny jest także jego obraz w świadomości społecznej. Ale słowo to samo. Była to pierwsza wielka lekcja z międzynarodowych studiów porównawczych. Kiedy przygotowywaliśmy wspólną książkę, spędziłem kilka tygodni w Kopenhadze u Jensena, opracowując poszczególne referaty, aby wykazać różnice między obu krajami. Przeglądaliśmy z Henrykiem teksty kartka po kartce, a często słowo po słowie, pytając się wzajemnie, co ty przez to rozumiesz. Redagowaliśmy je tak, aby czytelnicy z jednego kraju mogli zrozumieć rzeczywistość drugiego. Podobną przygodę miałem w 1990 roku, gdy uczestniczyłem w seminarium w Moskwie, zorganizowanym przez Amerykanów w celu przekonania do demokracji ówczesnych jeszcze sowieckich merów. Dyskusja przybierała zupełnie aberracyjne formy, gdyż treść poszczególnych słów była rozumiana w sposób całkowicie różny. W podsumowaniu seminarium powiedziałem, że nasza dyskusja przypominała rozmowę telefoniczną Eskimosa z mieszkańcem Afryki Środkowej. Dziś u nas jest ciepły, słoneczny dzień, mówił pierwszy. U nas też jest ciepły, słoneczny dzień, odpowiedział drugi. Słowa były te same, ale różnica temperatury wynosiła 50 stopni. Te doświadczenia wykazały mi wyraźnie, że nie wolno mechanicznie przenosić rozwiązań ustrojowych z jednego kraju do drugiego. Co w jednym może dawać efekty wyśmienite, w drugim będzie odrzucone. Ustrój musi odpowiadać lokalnym tradycjom, umiejętnościom i sposobowi myślenia ludzi. Jest on przecież dla konkretnych ludzi, ale i przez tych ludzi realizowany. W końcu lat 80. nawiązaliśmy też stałą współpracę z Uniwersytetem Johnsa Hopkinsa w USA, umożliwiającą nam wysyłanie kolejno członków naszego zespołu na wielomiesięczne pobyty studialne. Coraz silniej rozwijała się także współpraca z Uniwersytetem Rogersa, gdzie powstał nawet specjalny program pomocy Polsce, zorganizowany przez Joannę. Kontakty się mnożyły i często wykraczały poza moje bezpośrednie zainteresowania. Ale niektóre były interesujące, tak jak na przykład zaproszenie do konkursu na projekt nowego miasta pod Paryżem. albo wykłady na Uniwersytecie w Katanii, które dały nam możliwość zwiedzenia Sycylii i wejścia na szczyt Etny, czy też spotkanie grupy ekspertów ONZ w Nairobi, w Kenii. Ale podstawowym moim celem było poszukiwanie wspólnych międzynarodowych programów porównawczych. Udał się program z Duńczykami. Chcieliśmy powtarzać to doświadczenie z Holendrami, a później w trójkącie Polska, Szwecja, USA. Ale przełom polityczny w Polsce oderwał nas od studiów, stwarzając możliwość działań praktycznych. Muszę tu wspomnieć o swojej przygodzie włoskiej. Miałem wieloletnie kontakty z Uniwersytetem La Sapienza w Rzymie. Moi przyjaciele zarekomendowali mnie jako zagranicznego członka we włoskiej Radzie do Spraw Badań Naukowych. Duży zaszczyt i szansa na nowe doświadczenia. Z radością odebrałem zaproszenie na pierwsze posiedzenie i pojechałem do Rzymu. Ale okazało się, że Rada nie przewiduje pokrywania kosztów podróży i hotelu, a ja zaangażowałem wszystkie swoje oszczędności. W końcu udało się załatwić zwrot podstawowych wydatków, jednak na następne posiedzenia już nie jeździłem. Studia w Polsce prowadziliśmy przy całkowitym braku zrozumienia w środowisku naukowym. Moi przyjaciele mówili mi wprost: wyglądasz na inteligentnego człowieka, a zajmujesz się sprawami, które nigdy w Polsce nie zostaną wdrożone. Mieli rację. W tamtej Polsce było to niemożliwe. Ale nadchodziła jej kolejna odsłona. Nawet samodzielnie myślącym naukowcom sprawiało wtedy trudność wyzwolenie się ze schematu myślowego narzuconego przez ustrój. W czasie dyskusji zorganizowanej przez tygodnik katolicki Ład jeden z jej uczestników mówił: samorządowi terytorialnemu imputuje się naturalną skłonność do przeciwstawiania się państwu. W państwie kapitalistycznym jest to w dużym stopniu zasadne. Samorząd terytorialny bywa tam nasycony interesami ludzi pracy, a władza centralna interesem wielkokapitalistycznym. Natomiast w państwie socjalistycznym władza jest jedna, ludowa, więc mają sprawować lud pracujący miast i wsi. W naszym państwie władza jest jedna – władza ludu. Wniosek był oczywisty. Samorząd jest niepotrzebny, bo zastępuje go państwo i partia. Najbardziej zaskakuje, że mówił to naukowiec, który chciał, aby go uważać za liberała i nie był nawet członkiem partii. Ideologia komunistyczna zakładała, że świat należy podporządkowywać teorii, która nie służy wyjaśnianiu rzeczywistości, ale jej kształtowaniu. Jeśli teoria mówi, że sprzeczności nie ma, to znaczy, że ich nie ma i być nie może, chociaż w praktyce jest ich pełno. Tego typu argumenty, że społeczności lokalne nie potrafią samodzielnie podejmować decyzji, że będą narzędziem w jakichś obcych, wrogich rękach, że trzeba poczekać ze stworzeniem samorządu, aż społeczeństwo dojrzeje, były stale powtarzane przez przeciwników reform. A później znajdowały odbicie w poglądach wielu, nawet demokratycznie nastawionych naukowców. PRL zaciążył na świadomości społecznej i wielu lat będzie potrzeba, aby się z tego wyzwolić. Mądry Mojżesz 40 lat prowadził Izraelitów po pustyni, aż wymarło całe pokolenie. Czy nam 40 lat wystarczy? Dziś ludzie żyją dłużej. Ówczesna nasza działalność miała charakter studialny, ale była bardzo praktycznie ukierunkowana. Wielokrotnie spotykałem się ze stwierdzeniem, że nauka i praktyka są to dwie zupełnie obce sobie dziedziny i że z teorii nic praktycznego wyniknąć nie może. Moje doświadczenia są tego zaprzeczeniem. Można łączyć badania teoretyczne z ich zastosowaniem praktycznym i ze zdobywaniem stopni naukowych. Stworzyliśmy podstawy reformy państwa, zbudowaliśmy modele teoretyczne, jednocześnie wszyscy członkowie naszej grupy uzyskali wyższe stopnie naukowe. W ramach naszej działalności powstały 4 prace habilitacyjne i 8 doktoratów. Staraliśmy się budować teorię miast i ich rozwoju. Miałem po latach wielką satysfakcję, gdy odwiedzałem Wydział Architektury w Bukareszcie i szef Katedry Urbanistyki powiedział mi, że cały program nauczania oparł na modelu miasta, jaki zaproponowałem w swojej książce. Prace studialne mogą przynieść zwiększenie zasobu informacji i wiedzy. I nam też pomagał model myślowy, który pozwalał opisywać wzajemne zależności pozornie niezależnych zjawisk i procesów. Pozwalał na wykrywanie kluczowych problemów, na których koncentrowaliśmy naszą uwagę. Nie ma nic bardziej potrzebnego praktyce, jak dobra teoria porządkująca postrzeganie rzeczywistości. Przypominały mi się moje studia politechniczne nad rozkładem sił i współzależności różnych elementów konstrukcji. Ale nie wystarczy coś studiować, aby rozwiązać problem. Trzeba wzbudzić zainteresowanie nim i uruchomić siły, które to rozwiązanie mogą wprowadzić w życie. Musieliśmy spowodować, aby sprawa odbudowy samorządu stała się powszechnie znana. Dlatego włączyliśmy się w pracę Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej powołanej przez ówczesne władze. Na kolejnych spotkaniach staraliśmy się wykazać, że niemożliwe jest zwiększenie efektywności gospodarki bez zdecentralizowania państwa. Każda nasza poważniejsza propozycja natrafiała oczywiście na opór, ale trzeba było mówić, ponieważ kropla drąży skałę nie siłą, lecz częstym kapaniem. Szukaliśmy też innych środków nacisku. Naszą parafię świętego Andrzeja Boboli prowadzili jezuici. Zaprzyjaźniłem się z redaktorami jezuickiego przeglądu powszechnego Andrzejem Koprowskim, Wacławem Oszajcą i Mirkiem Paciuszkiewiczem. Andrzej zasugerował, aby wykorzystać kardynała Glempa. Właśnie prowadzono w Sejmie pracę nad nowelizacją ustawy o radach narodowych. Napisałem szkic listu episkopatu do przewodniczącego komisji sejmowej. Andrzej go zaniósł gdzie trzeba i za kilka dni dostałem kopię listu skierowanego do Sejmu z podpisem kardynała Glempa. Oczywiście nic tą drogą nie wskuraliśmy, ale efekt propagandowy udało się uzyskać. Fakt, że był to list prymasa, nadawał problemowi odpowiednią wagę polityczną. W tym liście episkopat stwierdzał wyraźnie, że obecny system jest nieefektywny i nie tworzy fundamentów porozumienia narodowego. Dalej, że potrzeba reform wynika ze sprzeczności ustrojowych oraz z konieczności dostosowania ustroju do rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Podejmowane przez władze państwowe próby uzdrowienia sytuacji w żadnym przypadku reform nie zastąpią. W zakończeniu stwierdzano, że zaprzepaszczanie tych możliwości byłoby ogromnym błędem o nieobliczalnych konsekwencjach. Zaangażowanie episkopatu było incydentalne. Moje naturalne zaplecze stanowiło Towarzystwo Urbanistów Polskich. Należałem do niego już od 30 lat i dobrze się czułem w tym środowisku, jakkolwiek różniłem się od większości jego członków rozumieniem roli planisty. Adam Kowalewski, który dołączył do naszego zakładu w PAN, zaczął mnie namawiać, abym zgłosił swoją kandydaturę na prezesa TUP w najbliższych wyborach. Chcieliśmy stworzyć całkowicie nowy zarząd, który prowadziłby towarzystwo na nowe tory rozwoju. Środowisko w większości dobrze przyjmowało nasze kandydatury, ale nagle nastąpił zwrot. Wysunięto kandydaturę Jurka Kołodziejskiego. Przykry zgrzyt stanowiło to, że całą akcję przeprowadzono po cichu i w sposób nielojalny. Nie wiem, czy chodziło o sprawy polityczne, bo Kołodziejski był zaufanym członkiem partii, a my byliśmy zawsze podejrzani. A może bano się, aby TUP nie odszedł od tradycyjnego myślenia i archaicznej wizji roli urbanistyki. Dość, że prezesem został Kołodziejski. Zgodziłem się zostać wiceprezesem odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą. Dotąd taka współpraca praktycznie nie istniała. Zacząłem od Anglii. Załatwiłem porozumienie, które dawało możliwość krótkiego stażu w Anglii dla dwóch naszych planistów, z kolei dwóch Anglików przyjeżdżało do nas. Potem organizowałem odpłatne seminaria w Polsce, które pozwoliły na gromadzenie dewiz. Wówczas posiadanie własnych dewiz było warunkiem jakiejkolwiek samodzielności. W ciągu swojej kadencji uzbierałem kilkanaście tysięcy dolarów, co stworzyło pewną swobodę. Kadencja zakończyła się w 1989 roku. Skończyło się też wtedy moje zainteresowanie planowaniem. Przeszedłem do przebudowy państwa. Praca w zarządzie Towarzystwa Urbanistów Polskich dawała szansę na kontakty z organizacjami międzynarodowymi. Rozwijała się wtedy nowo powstała Międzynarodowa Organizacja Planistów, która grupowała przedstawicieli młodszego pokolenia. Łączyło mnie z nimi wspólne rozumienie roli planowania i jego metodyki. Zostałem zaproszony do zarządu i powierzono mi funkcję jednego z wiceprzewodniczących. Ta kadencja skończyła się też w chwili polskiego przełomu. Lata 80. to czas dwóch kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. W 1983 roku byliśmy z Danką i z Gotowskimi na stadionie dziesięciolecia. Było to pierwsze tak wielkie zgromadzenie ludzi po wprowadzeniu stanu wojennego. Dawało poczucie siły, jaka drzemie w narodzie. Cieszył widok bezradności bezpieki, gdy w tłumie pojawiły się transparenty z hasłami Solidarności, która według nich została już zniszczona. Pielgrzymce z 1987 roku towarzyszył inny nastrój. Msza pod Pałacem Kultury i atmosfera w wielotysięcznym tłumie wyraźnie wskazywały na słabnięcie reżimu. Już nikt się nie bał. Wszyscy wyraźnie czuli, że nadchodzą zmiany. Papieskie wizyty odegrały wielką i nie zawsze docenianą rolę. To nie były tylko religijne spotkania. To były zgromadzenia ludzi chcących zmian politycznych, manifestujących gotowość do działania na ich rzecz. Mieliśmy możliwość kontaktów z papieżem również w Rzymie. W 1985 roku z Magdą Gotowską wzięliśmy udział w audiencji prywatnej. Później miałem jeszcze dzięki Andrzejowi Koprowskiemu kilka okazji do coraz bliższych kontaktów. W Polsce wydarzenia nabierały coraz większego tempa. Jesienią 1987 roku zostałem zaproszony na spotkanie grupy intelektualistów, która stała się potem Komitetem Obywatelskim. Odbyło się ono w kościele na Żoliborzu przy ulicy Czarnieckiego. Było to już drugie spotkanie, pierwsze odbyło się w maju, przed kolejną wizytą papieża. Zebrało się około 60 osób. W pamięci najbardziej utkwiło mi nie samo zebranie, ale parogodzinne łażenie po Żoliborzu z Jankiem Strzeleckim, już po zebraniu. Łaziliśmy we dwóch, tak bez celu i właściwie bez sensu i gadaliśmy. Dziś już nie pamiętam o czym, ale pozostał w pamięci nastrój rozmowy. Janek miał wprost niesamowitą umiejętność prowadzenia rozmowy, a przede wszystkim tworzenia nastroju. O tym wspólnym wieczorze pamiętałem zawsze, szczególnie po jego dramatycznej śmierci rok później. Rok 1988 rozpocząłem wyjazdem na cały semestr do Stanów, na Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To mi dało chwilę spokojnych studiów i refleksji w nieograniczonej bibliotece. Zacząłem tworzyć swój własny, nowoczesny warsztat badawczy, którego mi tak zawsze brakowało. Dopiero siedząc dłużej na jednym uniwersytecie, mogłem poznać, jak tam jest zorganizowana praca i jak są prowadzone badania. To była dobra lekcja. Ale mieliśmy też możliwość zaliczenia z Danką całego wschodniego wybrzeża, od krokodyli na Florydzie po zielone wzgórza Vermontu i kanadyjski Montreal. Poznałem także trochę życie w wielkich miastach amerykańskich. Zobaczyłem mechanizm rewitalizacji upadających centrów miejskich. Uniwersytet był w dość bezpiecznym regionie. Tylko raz ktoś wybił mi szyby w samochodzie. Ale zaraz po przyjeździe uprzedzono mnie. Na spacer możesz iść tylko na północ. Na zachód nie wolno ci chodzić wcale. Na południe 2 bloki, na zachód 3. Do centrum możesz jechać tylko samochodem, aby przejechać przez złą dzielnicę. Gdy pojeździłem po mieście, to zobaczyłem, jak ważne jest przestrzeganie tych granic. Kiedyś z okna naszego mieszkania usłyszałem jakieś krzyki i hałas opuszczanych żaluzji sklepowych. Ulicą szła zgraja czarnych wyrostków i niszczyła wszystko, co było na drodze. A ludzie ze strachu barykadowali się w sklepach. Do Polski wróciłem późną wiosną 1988 roku. Zaraz po wiosennych strajkach i tuż przed przełomowymi miesiącami.